Moi drodzy, tekst biblijny, jaki dzisiaj obrałem za podstawę kazania, zapisany jest w haśle dzisiejszego dnia, w pierwszym liście apostoła Pawła do Koryntian, w 3 rozdziale i 11 wierszu. Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. Ciebie, Panie nasz i Boże, z wielką pokorą prosimy o Ducha Świętego, byś, Panie, błogosławił zarówno zwiastowanie, jak i słuchanie Twojego świętego słowa, bo Twoje słowo jest prawdą, które może przemieniać każde serce. O to prosimy w imieniu naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Amen. Bracia i siostry w Panu Jezusie Chrystusie, tym apostolskim zawołaniem zwracam się dzisiaj do was zebranych w Ewangelickim Kościele Zbawiciela w Gliwicach w dzień szczególny, bo dokładnie 500 lat od momentu przybicia przez augustiańskiego mnicha, doktora teologii, księdza Marcina Lutra, jego 95 tez przeciwko odpustom i niegodnym praktykom, jakich dopuszczali się w tym gorącym czasie, i tak to muszę powiedzieć, zwierzchnicy Kościoła chrześcijańskiego. Co roku wspominamy Lutra, który poruszony wynaturzeniami kaznodziei odpustowego Jana Tetzla sprzeciwił się w swoich 95 tezach, podważając tym samym naukę o sprzedaży zbawienia w listach odpustowych i naukę Kościoła chrześcijańskiego. Moi drodzy, czas w Kościele był dramatyczny. Ówczesny papież Leon X zbierał na budowę Kościoła świętego Piotra w Rzymie i na dług, który zaciągnął, by założyć papieski paliusz, znak kościelny, znak władzy papieskiej. W 1516 roku ten szczególny odpust zostaje ogłoszony i właśnie lutrowych 95 tez ma być zaproszeniem do dyskusji na ten temat. Bo tak w tym czasie praktykowano. On sam jako zakonnik, jako człowiek oddany Kościołowi, czytający jako uczony Biblię w językach oryginalnych, znający jej treść, nie mógł zgodzić się z głoszoną nauką i chciał bronić Kościoła przed herezją, o którą zresztą sam został oskarżony i skazany na kościelną banicję. Tak, to był trudny okres dla Kościoła chrześcijańskiego, który przecież już kilka wieków wcześniej podzielił się na Kościół wschodni i zachodni. Moi drodzy, Luter nie chciał rozłamu, nie chciał zakładać jakiegoś nowego kościoła, ale chciał chrześcijaństwa, powrotu chrześcijaństwa do jego korzeni, do Biblii, do Chrystusa. Czego dowodem może być to, że początkowo Luter był nawet przekonany o tym, że papież nie może mieć nic wspólnego z odpustem, z którym podróżował i który sprzedawał mnich Jan Tetzel. 95 tez i 31 października 1517 roku uznaje się za początek procesu reformacji, odnowy Kościoła chrześcijańskiego, który, mam nadzieję, ciągle trwa w myśl zasady Ecclesia semper reformanda, czyli Kościół powinien stale się reformować. Niestety do tej odnowy zakradła się brudna polityka. Wtedy walka o wpływy, walka o władzę, pieniądze, nadużycia. I nie da się, moi drodzy, wspominając dzisiaj o reformacji, pominąć chociażby okresu wojen chłopskich, gdzie nadinterpretowano słowa Lutra i ginęły tysiące ludzi. Wojen, które miały pokazać i udowodnić, że teraz my mamy władzę. teraz my pokażemy, kim jesteśmy. To była nadinterpretacja poglądów Lutra na temat klas społecznych, dlatego że mówił o duchowym zrównaniu społeczeństwa. Zginęło mnóstwo ludzi, dochodziło do rzezi. Bolesna była później także kontrreformacja, prześladowania, jak mawiano, inaczej wyznających. I to są, moi drodzy, trudne sutrony powiewu ruchu religijnego w Europie, którego później nazwano reformacją. Gdy chodzi o samego Marcina Lutra, idąc za jego poglądami na temat świętości wynikającej z Pisma Świętego, że każdy wierzący w Chrystusa może nazywać się świętym, a każdy człowiek jest grzesznikiem, którego może usprawiedliwić sam Chrystus, należy stwierdzić, że Luter był jak każdy z nas po prostu grzesznym człowiekiem. Dowodem na to chociaż były jego pisma dotyczące narodu wybranego, narodu żydowskiego, bardzo bolesne dokumenty, za które Kościół ewangelicki przepraszał, odcinał się w wyraźny sposób, jasno podkreślając, że ta część spuścizny Marcina Lutra nie jest godna do przyjęcia. W roku 2010 Kościół ewangelicki w Polsce wydał specjalne stanowisko i oświadczenie na ten temat, a w niemieckiej Saksonii była przeprowadzona nawet taka akcja, gdzie spotkano się przy pomniku Marcina Lutra i na znak solidarności z narodem wybranym zasłonięto żółtą opaską oczy Lutra. Przepraszano za grzech. I moi drodzy, może pomyślicie, że dzisiaj jest taki szczególny dzień, a ja o takich rzeczach mówię. Może spodziewaliśmy się dzisiaj jakiegoś niesamowitego świętowania i gloryfikowania postaci Marcina Lutra. Jakże błędna byłaby to droga i jakże błędne byłoby to zinterpretowanie święta w ten sposób. Moi drodzy, nie da się mówić o reformacji i pomijać tła historycznego, faktów, chociaż bolesnych, ale prawdziwych, zarówno po jednej i po drugiej stronie. Jeden z producentów telewizyjnych napisał coś takiego w ostatnim czasie. Jeśli nie konfrontujemy się z przeszłością, nie jesteśmy w stanie się od niej uwolnić. Okazuje się, że jest ona najgorszym więzieniem, że gdy jest nierozliczona, zawsze wraca, infekując teraźniejszość i przyszłość. 11 lat temu w mazurskiej miejscowości Olsztynek, pod Olsztynem, gdzie odbywałem wikariat, pomagając także biskupowi w Olsztynie, wpadłem na pomysł, by zorganizować ekumeniczną ewangelizację satelitarną Pro Christ. Pełen ideałów poszedłem do księdza katolickiego, do pastora baptystycznego i pastora metodystycznego, bo tacy w Olsztynku byli. I powiem, że nie było to łatwe zadanie, bo wszyscy jakoś dziwnie reagowali. A ja jako młody duchowny szedłem z argumentem, że gdyby apostoł Paweł różnicował ludzi, to musiałby milczeć na temat Ewangelii, nie mówiąc o sobie samym. Z drżeniem serca, moi drodzy, oczekiwałem na uczestników tej ewangelizacji i duchownych, którzy do końca nie wiedziałem, czy przyjdą. Przyszli. I każdego dnia, bo był to weekend ewangelizacyjny, każdy z nich krótko przed transmisją przemawiał i prowadził ekumeniczną modlitwę. Kiedy ten weekend ewangelizacyjny się skończył, zadzwonił do mnie ksiądz katolicki i zapytał: możemy porozmawiać przy kawie? Spotkaliśmy się i powiedział: wiesz, co się stało? Wiesz, co zrobiłeś? Pierwszy raz spotkaliśmy się w ekumenicznym gronie w tym mieście. Wszyscy. Zadry historii, moi drodzy, są tak wielkie, że często, tak jak powiedział mi też ten ksiądz, niejednokrotnie odwracali głowę, mijając się na ulicy. Gdybyś wiedział, jaka była historia tego miejsca, co tu się działo, powiedział, być może nie przyszłoby ci do głowy wspólne spotkanie. Na szczęście Ewangelia jest ponad podziałami. Wszelką, nawet złą historią. Należy zatem, moi drodzy, stawać twarzą w twarz z historią, mierzyć się z prawdą i iść dalej, bo co da nam rozdrapywanie historii i pielęgnowanie wzajemnych uprzedzeń? Moi drodzy, kilkaset lat, około 450, musiało minąć, żeby kościoły zaczęły prowadzić ekumeniczny dialog. Około 450 lat musiało minąć od tego czasu, od tych wydarzeń. Ale dzisiaj, moi drodzy, wiemy, że ekumenizm to nie wyzbycie się swojej tożsamości wyznaniowej, ale idąc dalej, zacytuję słowa papieża Franciszka, że ekumenizm to wymiana darów duchowych. Czyli nie już tolerowanie siebie nawzajem, religijny szacunek, ale wymiana darów duchowych, bo możemy nawzajem od siebie uczyć się duchowości. Po drodze, tylko będąc otwartym duchowo w Chrystusie, pewnym swojej tożsamości wyznaniowej, duchowej, swojego chrystusowego fundamentu, będę mógł spokojnie iść na nabożeństwo każdej konfesji i szukać tam Chrystusa. Dlatego też postanowiłem, żeby w tym roku, jak podobnie wiele parafii w Polsce i za granicą, zorganizować tę szczególną pamiątkę reformacji w duchu ekumenicznym, wspólnie z różnymi kościołami. Lutrowi i reformacji każdy kościół przede wszystkim zawdzięcza Słowo Boże w języku narodowym. I za to powinniśmy Bogu dziękować, za to powinniśmy być wdzięczni każdego dnia. I marzeniem Lutra było to, by każdy czytał święte słowo w swoim narodowym języku, dlatego dokonał przekładu Biblii z języków oryginalnych na swój język narodowy. I dzisiaj Biblia, uwolnione Słowo Boże, może być czytane w kościołach, w naszych domach, gdziekolwiek się znajdziemy. Dzisiaj możemy w rękach trzymać Biblię w naszym ojczystym języku i czytać ją bez ograniczeń. Czy tak się dzieje? Dzisiaj w Pyskowicach podczas kazania mówiłem o tym, że mam w domu, doliczyłem się na szybko, 15 czy 20 różnych egzemplarzy. W różnych językach, w oryginalnych językach, w angielskim, niemieckim, rosyjskim, polskim. Ale czy naprawdę jesteśmy tymi, którzy czytają to Boże Słowo? Którzy to Boże Słowo analizują i wdrażają do swojego codziennego życia? To jest pytanie na dzisiaj. To jest pytanie po 500 latach, kiedy rozpoczęła się odnowa Kościoła. Co z tego zostało? Co z tego zostanie? W jaki sposób to przeżywamy? Jeden z duchownych dzisiaj na kazaniu wieczorem ma mówić o tym, że Luter przybliżył zwykłym ludziom Słowo Boże. Ale będzie zadawał także pytanie, czy my przybliżamy się do tego Słowa? To są, moi drodzy, pytania na dzisiaj. Czy korzystamy z tej niesamowitej możliwości? I moi drodzy, wreszcie wierzę, że takie wspólne modlitwy jak dzisiaj mają sens, że Duch Święty nadal działa i jest ponad nami i naszymi podziałami. I modlę się o odwagę, żeby podążać za głosem Bożym, a nie swoim. Cieszmy się, moi drodzy, z tego, że żyjemy w czasach, kiedy i my mamy możliwość zasypywania rowów z podziałami. Szczególnie dzisiaj, kiedy na świecie, w naszym kraju również chwieją się elementarne podstawy szacunku dla drugiego człowieka. Jako społeczności chrześcijańskich kościołów jesteśmy, moi drodzy, wręcz zobowiązani do tego, by składać świadectwo pojednania wspólnej modlitwy i religijnego szacunku względem świata. Zróbmy to dla nas i dla kolejnych pokoleń. Kochani, przekazując również słowa pozdrowienia od zwierzchnika naszego kościoła, księdza biskupa Jerzego Samca, z którym widzieliśmy się dzisiaj w Katowicach na centralnym nabożeństwie reformacyjnym, zacytuję jego słowa. Możemy się razem modlić. Modlimy się do Boga Wszechmogącego, do Boga w Trójcy Świętej. Mamy ten sam chrzest, modlitwa nas jednoczy. Myślę, że czasem zapominamy o mocy modlitwy i choć jesteśmy wierzący, to staramy się coś robić sami, zapominając, że Bóg ma wszystko w swoim ręku i może dawać moc, żeby coś się zmieniało. Siostry i bracia w Panu Jezusie Chrystusie, kiedy siadałem do tego kazania, mówiąc tak po pastorsku, po księżowsku, miałem ogromną pokusę, żeby z tego kazania zrobić historyczną, jubileuszową, ewangelicko-luterańską laurkę. I być może kogoś z was rozczarowałem. Ale proszę was dzisiaj przede wszystkim o odwagę słuchania Ducha Świętego. Dziękuję za to, że jesteśmy ekumenicznie dzisiaj razem. Dziękuję, że z różnych kościołów jesteśmy tutaj zebrani. I podkreślę jeszcze raz, że wierzę w to, że Duch Święty przyznaje się do naszych modlitw. Bo gdzie dwóch lub trzech zebranych w moje imię, mówi Jezus, tam ja jestem pośród nich. Kochani, dziękuję, że pomimo różnych tradycji, przekonań, dajemy dzisiaj świadectwo, że w mocy Ducha Świętego, w Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym mamy coś, czego nie może dać nam świat. Mamy dar łaski zbawienia. A jeżeli dar, to nie musimy w żaden sposób na niego zasługiwać, jak tylko przyjąć go z wiarą. I zapatrzeni w ten chrystusowy fundament, zapatrzeni w Jego miłość, wolność, oczyszczenie z grzechów, przebaczenie i prawdę, iść i świadczyć. Bogu niech będzie chwała za Słowo Boże, za ludzi, którzy nie bali się świadczyć o Chrystusie, a wszystkim nam życzę, żebyśmy z pokorą pomyśleli, kim jesteśmy jako ludzie wierzący dzisiaj. Jakie składamy świadectwo w naszych rodzinach, w naszym mieście, w którym żyjemy, między innymi kościołami, które są przecież obok nas. Kim będziemy w przyszłości? Jak będą nas opisywać kiedyś, jeśli Bóg da, może za 100 lat podczas 600-lecia reformacji? Nie zapominajmy o tym, że Pan Bóg przede wszystkim patrzy na nasze serca, wiarę, niezależnie od wyznania. Reformacja podkreśliła na nowo wagę Pisma, Bożego Słowa, łaskę i chrystusowy fundament. Reformacyjne zasady brzmiały: sola scriptura, jedynie Pismo, solus Christus, jedynie Chrystus, sola gratia i sola fide, jedynie łaska i jedynie wiara. Nie zapominajmy, że fundamentu innego nikt inny nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. I nie zapominajmy o wszechogarniającej nas Bożej łasce. Niech Pan Bóg nam błogosławi. Amen.